Dzisiaj będę mówił o zdobyciu Jerycha przez Izraelitów, a więc Księga Jozuego, rozdział 6 będzie omawiany, Księga Jozuego, rozdział 6 i też inne fragmenty z Księgi Jozuego. Pozwólcie, że rozpocznę od przeczytania dwóch fragmentów z Księgi Jozuego, to jest 6 rozdział, werset 1 i później werset 20. Księga Jozuego, rozdział 6, werset 1, werset 20. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wejść, ani wyjść, albo ani wyjść, ani wejść. I werset 20 mówi: wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. Więc mamy dwa opisy. Pierwszy mówiący o tym, że Jerycho to było miasto mocno obwarowane z potężnym murem, było zamknięte, było chronione przed narodem izraelskim, przed Izraelitami, którzy wkraczali do Kanaanu. Tak naprawdę to było pierwsze miasto. Po przekroczeniu Jordanu była to brama, tak naprawdę zdobycie Jordanu, Jerycha była taką bramą otwierającą możliwość zdobywania dalszych ziem. Więc gdyby nie zdobyli Jerycha, dalsze zdobywanie ziemi obiecanej stałoby pod znakiem zapytania. Więc dowiadujemy się, że to miasto to była warownia obwarowana, no i przygotowywali się mieszkańcy Jerycha do obrony, bardzo poważnie się przygotowywali do obrony, do bitwy, do wojny z Izraelitami, ale w wersecie 20 czytamy, że mur Jerycha rozpadł się i wtedy Izraelici wkroczyli i zdobyli miasto. Więc mamy dwa takie opisy. Tu mamy warownię jeszcze w wersecie 1, a w wersecie 20 już mamy miasto, które jest bez murów. A miasto bez murów jest miastem, które jest otwarte, można je zdobyć. Brak murów to znaczy słabe miasto, to miasto też pohańbione, jeżeli rozebrało się mury danego miasta, to znaczyło, że to jest klęska, że to jest całkowita przegrana, że to jest zhańbione, pokonane miasto. Więc co wydarzyło się pomiędzy? Może powiem jeszcze tyle, że taka normalna strategia oblegania miasta mogła spowodować na przykład to, że takie miasto mogło być zdobywane miesiącami lub nawet latami. Historia zna takie przypadki, kiedy jakiś naród próbował zdobyć warowne miasto, obronne miasto. Jeżeli nie był w stanie sforsować murów, to obozował pod tym miastem, otoczył miasto i obozował tak długo, aż mieszkańcy nie jedli samych siebie. Tak, no obozowali, otoczyli miasto, nie pozwolili nikomu wejść ani wyjść. Zabrakło żywności i finał był taki, że mieszkańcy tego miasta sami się musieli poddać, bo po prostu w pewnym momencie nie mieli co. Więc takie zdobywanie Jerycha mogłoby trwać wiele miesięcy albo nawet wiele lat, aż do tego takiego momentu krytycznego. Natomiast Jerycho zostało zdobyte w ciągu 7 dni. I wiemy, że taktyka absolutnie niemilitarna, taktyka Boża, sposób Boży, Bóg powiedział Jozuemu, w jaki sposób mają zdobywać miasto Jerycho i to było przez okrążanie, a 7 dnia mieli okrążyć 7 razy. I ja w ogóle zastanawiałem się, że to jest absolutnie nielogiczne. 7 dnia, wtedy, kiedy mury miały paść i wtedy, kiedy oni mieli wkroczyć do miasta i walczyć, mieli okrążyć 7 dni. 7 razy. Wyobraźmy to sobie, że właśnie 7 dnia, kiedy powinni być najbardziej wypoczęci, to powinni jeden raz, a oni 7 razy musieli najpierw cały Izrael obejść. No tak chociażbyśmy wzięli rynek krakowski, tak jak dawniej były mury. 7 razy byśmy, to myślę, że troszeczkę byśmy się tym okrążaniem zmęczyli, tak? A właśnie to miało być jeszcze dowodem na to, że absolutnie to nie Izraelici, że absolutnie tutaj Bóg zainterweniował i to miasto zostało zdobyte. I ważne jest, żebyśmy wiedzieli, myślę, że to wiemy, że miasto Jerycho zostało zdobyte dzięki Bożej interwencji, tak? Nie dzięki ludzkiej sile, nie dzięki strategii, nie dzięki nie wiem, geniuszowi Jozuego, nie dzięki sile Izraela, ale zostało zdobyte dzięki Bożej interwencji. Więc myślę, że warto się zastanowić nad tym, dlatego że sami stajemy w obliczu takich sytuacji, kiedy wiemy o tym, że nasze możliwości są niewystarczające. Kiedy wiemy o tym, że nasza siła, nasze zdolności, inteligencja, wykształcenie, środki finansowe, wszystko, co posiadamy, jest niewystarczające i stajemy w miejscu, w którym potrzebujemy absolutnie Bożej interwencji. Myślę, że dziś Księga Jozuego nas prowadzi do takiego życia, do takiego zrozumienia życia, Bożego życia, podążania za Bogiem, żebyśmy mogli doświadczać Bożych interwencji w naszym życiu. Chyba, że damy radę. No bo też są takie, możemy się czuć w tym momencie zdrowi, zabezpieczeni finansowo, możemy się czuć, że panujemy nad okolicznościami, nad sytuacją, po prostu damy radę, no co będziemy się okłamywać. Ale jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym przychodzimy do miejsca, w którym wiemy, że nie damy rady sami, to może warto sięgnąć do Księgi Jozuego, żeby się nauczyć i dowiedzieć, dlaczego i co się złożyło na to, że Bóg w taki sposób zainterweniował i coś dla naszego życia, może też Bóg nauczy nas czegoś na tej podstawie, kiedy On wkracza, kiedy On interweniuje, kiedy dzieją się rzeczy, które są poza naszymi możliwościami. I myślę, że Księga Jozuego nam to wyjaśnia, a zdobycie Jerycha jest tego dowodem. Może jeszcze kilka rzeczy chcę wam powiedzieć o Jerychu. Jerycho jest uważane za jedno z najstarszych miast świata. To jest nie aż tak ważna wiadomość, ale druga informacja, może jest ważniejsza, że Jerycho jest najniżej położonym na powierzchni kuli ziemskiej miastem na świecie. Znajduje się około 250 metrów poniżej poziomu morza. To jest absolutna depresja. To jest jedyne miasto, które jest tak nisko położone na świecie. To tak, jakbyśmy wkopali się 250 metrów pod ziemię, licząc od poziomu morza. Gdyby poziom morza zalał ziemię, to Jerycho by znajdowała się około 250 metrów pod poziomem morza. To jest depresja Jordanu. I to jest takie miasto. Więc jak sami wiecie, ja nie nadużywam symboliki w kaznodziejstwie. To znaczy staram się szafować symboliką bardzo ostrożnie, mając świadomość tego, że źle zinterpretowana symbolika prowadzi do błędu. Ale w tym momencie symbolika Jerycha nasuwa się sama. No tutaj nawet nie trzeba zbytnio po prostu się nawet wysilać, że Jerycho jest obrazem strasznej depresji. Jest jakiegoś, Jerycho jest obrazem, symbolem diabelskiej warowni. Obwarowane miasto. Jerycho jest obrazem przeszkody na drodze do realizacji Bożego celu. A więc Jerycho jest obrazem wielkiego problemu, bądź psychicznego, bądź jakiegokolwiek problemu. Tak musimy spojrzeć na Jerycho, że Jerycho to miasto, ale miasto symbol. Miasto symbol, które możemy odnieść i wydarzenia spod Jerycha możemy odnieść do naszego życia i błędem jest, jeżeli nie odnosimy do naszego życia. Oczywiście w sposób zrównoważony. Czy byłeś już pod swoim Jerychem? Czy widziałeś już te mury? Czy chodziłeś wokół tych murów i zastanawiałeś się, Boże, jak ja tam wejdę? Jak ja zdobędę to miasto? Jak sobie dam radę? Ja oglądałem w moim życiu mury Jerycha. I zastanawiałem się, Boże, co teraz będzie? Jak teraz? Co teraz się wydarzy? Czy dam teraz radę? Izraelici też stanęli pod murami Jerycha i zastanawiali się, Boże, co teraz będzie? Co się teraz wydarzy? I oczywiście wszyscy jesteśmy poruszeni, zafascynowani 6 rozdziałem, kiedy czytamy o tym, w jaki sposób Izraelici zdobyli Jerycho. Ale ja chciałbym dzisiaj zwrócić nam uwagę na 3 wydarzenia poprzedzające rozdział 6. Na 3 wydarzenia, które uważam, wierzę w to, że miały ważne znaczenie dla tego, co się stało w rozdziale 6. Trzy wydarzenia wcześniejsze w życiu Izraelitów, które sprawiły, że Bóg interweniował w sprawie Jerycha, że Bóg zadziałał w sprawie Jerycha. Trzy wydarzenia, które wierzę, że mają odniesienie także do Nowego Testamentu, o czym zresztą będę mówił, i mają odniesienie bezpośrednio do naszego życia. Pierwszy to jest Księga Jozuego, rozdział 3, werset 5. Księga Jozuego, rozdział 3, werset 5. Jozue mówi w ten sposób: a Jozue rzekł do ludu: poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Zwróćmy uwagę przez chwilę na to Boże Słowo. Jutro Pan dokona wśród was cudów. A poświęćcie się kiedy? Co jest pierwsze? Najpierw jest: Bóg dokona wśród was cudów i wtedy się poświęcicie. Czy Jozue wypowiada taką myśl, wierzę, że to jest Boża myśl: poświęćcie się dzisiaj, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Dziś jest poświęcenie, jutro są cuda. Dziś się zaczyna poświęcenie. Najpierw jest poświęcenie. To słowo poświęcić można także zinterpretować jako oddzielić. To słowo można zinterpretować też jako uświęcić. Można powiedzieć: uświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Jeżeli potrzebuje Bożego cudu, jeżeli potrzebuje Bożych cudów, jeżeli potrzebuje, by runęły mury Jerycha, to muszę spojrzeć na samego siebie najpierw, zanim spojrzę na Jerycho. Najpierw muszę spojrzeć na swoje życie, na samego siebie i zadać sobie pytanie, bardzo poważne pytanie: na jakim poziomie jest moje poświęcenie dla Boga? Na ile moje życie jest w ręku Boga, na ile jestem uświęcony przez działanie tych Bożych czynników uświęcających. Pozwólcie, że najpierw odniosę to do Starego Testamentu, co to znaczyło to wezwanie: poświęćcie się. W Starym Testamencie, w pierwszym przymierzu czy w Starym Przymierzu były takie trzy główne komponenty sprawiające świętość. Że Izraelici, słysząc słowo poświęćcie się, uświęćcie się, odnosili to do trzech elementów. Pierwszy element to była oczywiście ofiara za grzech. I analogia do Nowego Testamentu jest oczywista i jasna, tak? Ofiara za grzech, ofiara krwawa, ofiara ze zwierzęta składanego za grzech. To jest pierwszy komponent uświęcenia, poświęcenia. Drugi, może rzadko o tym mówimy, może tego nie wiecie, a jak nie wiecie, to za chwilę wam powiem. Drugim elementem uświęcenia, poświęcenia to było wypranie szat. Izraelici poświęcali się, uświęcali się w ten sposób, że zdejmowali swoje ubrania i prali swoje ubranie. I trzecim komponentem poświęcenia było obmycie ciała. Umycie ciała. A więc myli ciało, prali swoje szaty. W ten sposób następowało to obrazowe, starotestamentowe poświęcenie. I oczywiście tym elementem także była ofiara za grzech składana przy różnych okolicznościach. I wszystkie te elementy, które wymieniłem, mają swoje odniesienie do Nowego Testamentu. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę. I mają bezpośrednie przełożenie do Nowego Testamentu. I kiedy tam oni słyszeli: poświęćcie się, to inaczej Jozue, to oni to rozumieli, że mają pójść do Jordanu, ściągnąć swoje ubrania, wyprać swoje ubrania, mają się umyć w wodach Jordanu, mają być gotowi, mają być czyści, mają być poświęceni. Jak wiecie, Stare Przymierze jest cieniem rzeczy przyszłych, tak? Jest, wskazuje na Chrystusa i wskazuje na głębię, która jest w Nowym Przymierzu. Wskazuje na coś, co dopiero się w pełni realizuje w Nowym Przymierzu. Tam mamy obraz rzeczy, a tu mamy istotę sprawy, tak? Obraz i istotę. I też i te powiązania ciągle występują. W ogóle przy czytaniu Pisma Świętego te rzeczy ciągle się przenikają. Więc wszystkie te elementy, o których powiedziałem, w przypadku Izraelitów przenoszą się także do Nowego Testamentu i mają u nas swoje przełożenie i swoje zastosowanie. A więc ofiara za grzech to oczywiście ofiara Chrystusa, który złożył swoje życie za nasze grzechy i przelał swoją krew. A drugi element, pranie szat. Przecież wyraźnie nam Księga Objawienia mówi, że że ci, którzy są zbawieni, którzy przychodzą właśnie tam do zbawienia, to wyprali swoje szaty we krwi baranka. Widzimy tą analogię. Tam oni prali swoje szaty dosłownie, a Nowy Testament nam mówi o tym, że wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. To jest bardzo ciekawe, bo szaty wybielili we krwi. Więc tutaj jest mowa o duchowym działaniu krwi, która wybiela, oczyszcza szaty. Jak działa krew? Krew, w tym przypadku krew Chrystusa, to wybielenie dokonuje się w ten sposób, że ona działa wobec rzeczy, które zrobiliśmy, wobec słów, które powiedzieliśmy, a które nie są Boże, wobec motywacji, które są nieboże, a w nas się pojawiają w różnych sytuacjach i okolicznościach, i wobec zaniechań, które z Bożego punktu widzenia są czymś złym. Że mieliśmy możliwość, a tej możliwości żeśmy no po prostu zaniechaliśmy. I krew działa wobec tego, co uczyniliśmy, powiedzieliśmy, lub wobec motywacji naszych. Ale ona działa, krew Chrystusa działa, czyli tą kąpiel, mówiąc inaczej, pranie szat robimy wtedy, kiedy przychodzimy do Boga ze skruszonym sercem i wyznajemy swój upadek w jakiejkolwiek dziedzinie. I nie należy tego lekceważyć, co wam powiedzieć. Nie należy po prostu tego odkładać w swoim chrześcijańskim życiu. Należy zwracać na to uwagę, bo to jest coś, co Bóg nam dał, abyśmy nosili czyste szaty. To Bóg nam dał. Nie zasłużyliśmy na krew, która wybiela nasze życie, ale ta krew, jak już jest dana, to chcemy z tej krwi korzystać, a korzystamy, czy aż tak wiele nas to kosztuje? Może wiele, bo musimy się przyznać do tego, co zrobiliśmy albo czego nie zrobiliśmy. A wiecie, jak to jest trudno. Ja zawsze mogę siebie bronić, że jednak były ku temu okoliczności, które mnie całkowicie usprawiedliwiają. Możemy w ten sposób na to patrzeć. A jednak tutaj poświęćcie się, wypierzcie swoje szaty, a w naszym zrozumieniu wypierzcie te szaty we krwi baranka, nie okłamując samych siebie, ale w prawości stając przed Bogiem. I my nie potrzebujemy, żeby na tym pierwszym etapie, żeby ktoś nam to wszystko pokazywał, bo jest Duch Święty, który nam to wszystko chce pokazywać, chce działać w ten sposób w naszym życiu. A naszą odpowiedzialnością jest mieć miękkie serce. Naszą odpowiedzialnością jest mieć miękkie serce po to, żeby reagować na to i powiedzieć: Panie, w Twojej krwi, krwi Syna Bożego, ja piorę moje duchowe szaty, bo chcę, żeby były białe. Jest to jeden z elementów poświęcenia. A drugim elementem poświęcenia, jak powiedziałem, była kąpiel, obmycie ciała. Czy czytamy coś w Nowym Testamencie o kąpieli? Czy pojawia się to słowo kąpiel? Ono się pojawia w Nowym Testamencie dwukrotnie, ale ja przeczytam z listu do Efezjan. Umycie swojego ciała, list do Efezjan, rozdział 25, 26. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. I znów widzimy. Tak jak tam Izraelici mieli umyć swoje ciała, tutaj mamy kąpiel wodną poprzez słowo. Jak działa kąpiel? Może powiem najpierw tak. Odkręcenie wody w łazience jeszcze nie oznacza, że bierzesz prysznic. To, że się woda leje do wanny, to nie znaczy, że już się kąpiesz. Dokładnie tak jest z działaniem Słowa Bożego. To, że ja dzisiaj do was mówię i głoszę kazanie, nazwijmy to, że jest to odkręcony kurek i woda się leje, to nie znaczy, że jeszcze bierzesz kąpiel. To, że ktoś ma w domu Biblię, to nie znaczy, że bierze kąpiel. Nawet możesz ją czytać, co już jest pewnym osiągnięciem. Nazwijmy to, odkręciłeś kurek, woda się leje. Ale żeby wziąć prysznic, wziąć ten kąpiel odrodzenia, o której tutaj jest mowa, to musisz się poddać pod wpływ Słowa Bożego. Nie wystarczy przeczytać. Trzeba się poddać pod wpływ działania Słowa Bożego. I to jest tajemnica, bo dzisiaj pytamy się, dlaczego Słowo Boże nie zmienia życia ludzkiego, albo zmienia w taki słaby sposób. Tajemnica jest jedna. Słowo Boże nie straciło swojej mocy, bo ono ma moc tę samą, którą posiadało. Ale to my, to ja, to ty, to człowiek musi się poddać dobrowolnie pod wpływ i działanie tego słowa. I dopiero wtedy ono zaczyna wykonywać przemianę. Jak powiedziałem, krew działa wobec rzeczy, które popełniliśmy, a Słowo Boże działa w ten sposób, że przemienia nasze życie i przygotowuje nas do tego, żebyśmy już tego więcej nie robili. Na tym polega uświęcanie przez Słowo. Może nie tyle dotyczy popełnionych grzechów, co Słowo obmywa nas w ten sposób, że przemienia nasze wnętrze, abyśmy żyli życiem, które się Bogu zaczyna podobać. Taki jest skutek działania Bożego Słowa. Ale ja muszę się znaleźć pod Jego wpływem. Nie wystarczy odkręcić wodę. Trzeba pod ten prysznic wejść. Może, ja nie wiem, jak spróbuję to wyjaśnić najbardziej prosto i praktycznie, jak tylko się da, żebyśmy coś skorzystali z tego, co mówię. Weźmy na przykład taki fragment 1 Koryntian, rozdział 13. I mogę sobie czytać tak od 4 wersetu. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. I mogę powiedzieć tak, fajna jest miłość. Tak, mogę powiedzieć, woda się leje. Woda się leje, prysznic jest uruchomiony, woda się leje. Miłość jest naprawdę wspaniała. Super, że taka jest miłość. Cieszę się, że jest taka miłość. Idę dalej. Ale mogę ten fragment przeczytać inaczej. Mogę wejść pod prysznic. Mogę tak na własny użytek, już wam tak, no najprościej jak mogę to zrobić i mogę przeczytać tak. Paweł jest cierpliwy. Paweł jest dobrotliwy. Jak ktoś nie wiedział, ja mam na imię Paweł. Paweł nie zazdrości. Paweł nie jest chełpliwy. Paweł się nie nadyma. Paweł nie postępuje nieprzystojnie. Paweł nie szuka swego. Paweł nie unosi się. Paweł nie myśli nic złego. Paweł się raduje, nie raduje się z niesprawiedliwości. Paweł się raduje z prawdy. Paweł wszystko zakrywa, Paweł wszystkiemu wierzy, Paweł wszystkiego się spodziewa. Paweł wszystko znosi i Paweł nigdy nie ustaje. Tak? Ale teraz tam wstaw. Ja chcę wam to przybliżyć. Wstawmy tam swoje imię. I teraz zobaczmy, ile jest. 3 na 9? 4 na 9? Jeżeli mówię, miłość taka jest, to super, fajnie, no wspaniale, że miłość taka jest. Cieszę się, że miłość jest taka. Kocham taką miłość. Idę dalej. Ale jeżeli tam podstawię siebie, to nagle się okazuje, że mi wychodzi 3 na 9, 4 na 9, w porywach 5 na 9. Tak? Jestem uczciwy wobec Bożego Słowa. I wtedy to Słowo zaczyna działać w moim sercu, bo czytając je mówię, no nie tak do końca wszystko znoszę. Nie tak do końca ta miłość Boża we mnie jest, pracuje, żyje. I to Słowo jest dla mnie kąpielą odrodzenia, kąpielą oczyszczenia. Bo ja wtedy mogę się nad tym Słowem pochylić i nad samym sobą się mogę pochylić. Powiedzieć, Panie, proszę Cię, niech to zostanie w moim życiu przemienione. Niech to Słowo wykona tą pracę w moim życiu. Rozumiemy? Więc jeżeli czytamy Boże Słowo i chcemy, żeby to była kąpiel odrodzenia, to zadajmy pytanie temu Słowu, które czytamy. Odnieśmy go do naszego życia. Nie odnośmy go nie wiadomo do czego i do kogo. Nie sprowadzajmy tego słowa do tego, żeby ono zapełniło czy zaspokoiło nasze potrzeby intelektualne, bo może takie potrzeby posiadamy i czasami jest dobrze coś zrozumieć. Ale odnośmy to słowo do naszego bezpośrednio życia i zastanówmy się, co Bóg chce do mnie przez to słowo powiedzieć. I wtedy mam kąpiel oczyszczenia, kąpielą wodą przez Słowo jestem przemieniany. Ja się poddaję temu Słowu i widzę swoją niedoskonałość w tym Słowie. Wtedy jest lustro dopiero, wtedy jest lustro. Więc to jest jeden ze sposobów, w jaki Bóg oddziela nas. Właśnie przez taką kąpiel w Słowie oddziela nas i przygotowuje nas do tego, żeby jutro mogły się dokonać wśród nas cuda. Poświęćcie się. I zobaczcie, to znów nie jest sprawa naszej uczynkowości. Bo to jest sprawa poddania się pod Bożą łaskę, pod tego, co czyni Boże Słowo, Duch Święty. Z całą mocą to w nas zaczyna pracować i Bóg zaczyna w nas wykonywać swoje dzieło odnowy i przemiany. I znów mamy kontakt z Bożą łaską, ale my musimy pod to wejść. Temu się musimy podać. A więc pierwszą rzecz, jaką Bóg nakazał Izraelitom, to było poświęcić się, bo jutro dokonam wśród was cudu. I przechodzimy do drugiej rzeczy, Księga Jozuego, 5 rozdział, werset 2. Jozue, 5 rozdział, werset 2. Drugą rzecz, którą Izraelici mieli wykonać, zanim Pan Bóg zainterweniował w sprawie Jerycha. W tym czasie rzekł Pan do Jozuego: zróbcie sobie krzemienne noże i obrzeżesz synów izraelskich po raz wtóry. Fakty są takie, że w czasie wędrówki po pustyni to pokolenie nie zostało obrzezane. I teraz popatrzmy. Nieobrzezane pokolenie staje przed zdobywaniem ziemi obiecanej. I teraz zobaczmy. Komu Bóg obiecał tę ziemię? Abrahamowi i jego potomkom. A co było znakiem tego, że to są potomkowie Abrahama? Że to jest lud przymierza. Co było znakiem przymierza? To właśnie obrzezanie. Im tego brakowało. Oni nie mogli wziąć to, co było dla potomków Abrahama, co było zobowiązaniem Boga wobec Abrahama, co było przymierzem Boga z Abrahamem, bo znakiem tego przymierza było obrzezanie. Oni musieli być obrzezani, bo to dla nich, bo to znak, że to dla nich, bo to jest to potomstwo. To są dzieci Abrahama, potomstwo Abrahama, a Bóg jemu obiecał, że jemu potomstwo da tą ziemię, więc obrzezanie miało tutaj ogromne znaczenie. Więc zanim wkroczyli do Kanaanu, najpierw musieli się obrzezać, żeby sobie przypomnieć, wejść w to przymierze, trwać w tym przymierzu, bo przymierze synajskie było zawarte, ale bo przymierze z Abrahamem poprzez obrzezanie się zawierało. Więc tutaj było kontynuowane. To było, obrzezka była tym znakiem przymierza. Więc Izraelici najpierw się obrzezali. No, to ich trochę kosztowało. Nie chcę się na tym rozwodzić, ale tak wyobraźnie wam chcę trochę pobudzić. Bo normalnie się obrzezuje dziecko w 8 dniu życia. A tu to dotyczyło to dorosłych na jakimś stepie i za pomocą noży krzemiennych. Nie chcę tego rozwijać, bo nie chcę, żeby było śmiesznie. Ale to jest pewne poświęcenie, to jest pewne cierpienie. To nie jest takie obrzezanie. My się możemy wyśmiewać z tego. No fajnie, bo nas to nie dotyczy, tak? Ciekawe, jakby ilu mężczyzn by było tutaj na sali. Tak? Ile byłoby mężczyzn? W każdym razie, zamykając wątek, obrzezanie, to o którym czytamy w pierwszej Mojżeszowej, czytamy w Starym Testamencie, ma swoje odniesienie do Nowego Testamentu. Czyli znowu mówię, jest coś obrazem i ten obraz ma swoje wypełnienie w Nowym Przymierzu. No to więc przeczytajmy Kolosan 2 rozdział. Kolosan 2 rozdział. A więc zanim mury Jerycha runęły, musieli się obrzezać. Kolosan 2 rozdział, werset 10 i 11. Czytamy. I macie pełnię w Nim. Jest mowa o Chrystusie. Macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała. Jest to obrzezanie Chrystusowe. My też musimy być obrzezani. Co ciekawe, jest to obrzezanie Chrystusowe, które dotyczy i mężczyzn, i kobiet. To dotyczy wszystkich. To jest obrzezanie Chrystusowe i tu jest powiedziane, że w Nim, w Chrystusie zostajemy obrzezani nie ręką dokonaną, nie ręką ludzką, ale to obrzezanie skutkuje wtedy, czy ma miejsce, kiedy wyzuliście się z grzesznego ciała, czyli inaczej mówiąc, musi nastąpić pewne odcięcie. Wyzucie się, wyjście, żeby nie być pod wpływem grzesznego ciała. To jest obrzezanie Chrystusowe. Obrzezanie Chrystusowe ma miejsce wtedy, kiedy człowiek ma odcięty wpływ grzesznej natury na swoje życie. wyzuwa się z grzesznego ciała ziemskiego. Jest to obrzezanie Chrystusowe. Musimy być obrzezani. W sensie dosłownym dotyczyło to Izraelitów, kiedy wkraczali do Kanaanu. W sensie duchowym Nowego Przymierza dotyczy dzieci Bożych, dotyczy nas obrzezanie Chrystusowe, a dzieje się to w ten sposób, że odcinany jest od naszego życia wpływ naszej starej, grzesznej natury. Po tym mogę poznać, że jestem obrzezanym, że jestem obrzezany w Jezusie Chrystusie, kiedy grzeszna natura nie dominuje w moim życiu, że ona jest odcięta od mojego życia. Co to jest grzeszna natura? Znów, żeby jak najprościej mówić. Galacjan, 5 rozdział, wersety 19 i 20. Jawne zaś są uczynki ciała. To jest właśnie to. Cielesność, grzeszna natura. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. I tym podobne. To jest takie ciekawe zdanie, bo nie wiadomo, i tym podobne. Wszystko do tego podobne. Ta lista nie jest zamknięta. To jest skutek i wpływ grzesznej natury. I teraz, słuchajcie, jak się znów uczciwie zmierzyć z tym słowem? Mogę powiedzieć tak, mnie to nie dotyczy, bo po przeczytaniu pierwszych trzech mogę powiedzieć, mnie to nie dotyczy. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak? Że mnie to nie dotyczy. Ale wiecie, zmierzenie się z tym słowem oznacza, że wczytuję się w to słowo i zapytuję samego siebie, czy wrogość mnie dotyczy, czy spór mnie dotyczy, czy zazdrość mnie dotyczy, czy właśnie mnie dotyczą, czy knowania mnie dotyczą, czy to mnie jakoś dotyczy, czy jest wpływ jeszcze starej, grzesznej natury na moje życie i na moje postępowanie, czy poddaję się tym rzeczom. A jeśli zauważam, że się poddaję tym rzeczom w moim życiu, to muszę powiedzieć, Panie Jezu, obrzeż moje serce. Tak? Odetnij to z mojego życia. Odcinaj to z mojego życia. To jest obrzezanie Chrystusowe. Obrzezanie Chrystusowe ma miejsce wtedy, kiedy czytając, jakie są cechy charakterystyczne grzesznej natury, mówię, Panie, odetnij to od mojego życia. Obrzezaj się. W Chrystusowy sposób. Ja się mam obrzezać w Chrystusowy sposób. To Chrystus tego dokonuje, jest to obrzezanie Chrystusowe. Ale ja muszę widzieć rzeczy, które mają negatywny wpływ na moje życie. Powiedzieć, Panie, odetnij to z mojego życia. Może nawet czasami nieświadomie w ten sposób się modlimy. To jest właśnie obrzezanie Chrystusowe. Dokonujące się odcięcie. I chcę wam coś przeczytać, Filipian 3:3. Popatrzcie na ten fragment. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Zobaczcie, my jesteśmy obrzezani, my, czyli którzy. Jesteśmy obrzezani, którzy jesteśmy obrzezani? Kto jest obrzezany? Jesteśmy obrzezani ci, którzy czcimy Boga w duchu. Czyli co się stało w naszym życiu? Zaczynamy żyć w duchu, postępować w duchu. Zaczynamy czcić Boga w duchu, czyli zaczynamy żyć w duchu. Jestem obrzezany, bo żyję w duchu i czczę Boga w duchu, czyli teraz Duch Święty ma wpływ decydujący na moje życie. A dalej jest powiedziane, a w ciele ufności nie pokładamy. Co się stało z ciałem? Zostało odcięte. Wpływ cielesnej, grzesznej natury został odcięty. I żeby tak naprawdę żyć w duchu, żeby żyć w duchu i czcić Boga w duchu, to musi być wpływ ciała, co zrobiony? Odcięty. Musi być obrzezanie. Musi być odcięty wpływ tego ciała. To wtedy czcimy Boga w duchu, a tak to jest cały czas schizofrenia. A tak to cały czas jest cielesność pomieszana z duchowością. W poniedziałek jest, w niedzielę jest dobrze, a w poniedziałek jest tak, żeby lepiej nikt nie wiedział. Wiecie, musi być odcinanie. Odcinanie. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To na podstawie Księgi Jozuego. Ta rzecz jest taka, że Boże cuda dzieją się tam, gdzie jest obrzezany Kościół. Gdzie jest odcięty wpływ cielesnej i grzesznej natury, a gdzie żyjemy w duchu i czcimy Boga w duchu. Tam mury Jerycha padają. Tam mury Jerycha padają. Tam jest działanie Boże. A więc ono się w ten sposób realizuje poprzez odcięcie, poprzez obrzezanie Chrystusowe. I trzecia rzecz, jeszcze ważna, jeżeli chodzi o Księgę Jozuego i o to, co się stało przed tym, jak mury Jerycha padły, rozdział 5, werset 10-12. Trzecie wydarzenie. Wierzę o ogromnym znaczeniu. 3:10. A gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz po święcie Paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno w tym właśnie dniu. Jeszcze jedna ważna rzecz, która zdarzyła się przed tym, jak Jerycho zostało zdobyte, przed Bożą interwencją w Jerychu, mianowicie obchodzili Paschę. Zastanówmy się na chwileczkę nad tym. Skupmy jeszcze na chwilę uwagę, czym było obchodzenie Paschy. Obchodzenie Paschy było wspominaniem tego, co Bóg uczynił w Egipcie. O czym rozmawiali, gdy obchodzili Paschę? Powiedzcie, o czym rozmawiali? O Bożej wierności, tak? O Bożym ratunku, o Bożym wybawieniu. Rozmawiali o Bożych cudach, które Bóg czynił w ziemi egipskiej. Rozmawiali o tym, jak przechodzili przez Morze Czarne ich ojcowie, to co stały? Czerwone, tak. Dziękuję, że mnie słuchacie. Morze Czerwone. To mury, to wody stały murem i były większe niż mury. Słuchajcie, oni zanim poszli pod Jerycho, to rozmawiali ze sobą o tym, co czynił Bóg. To nie było tak, że chodźcie, popatrzymy sobie na Jerycho. I poszli i patrzą na Jerycho i mówi jeden do drugiego, wiesz co, ale my nawet drabin nie mamy. Jak my tam wejdziemy? A ktoś mówi, a widzisz, smołę gotują już. Grzeją. Podejdziemy, to nam wyleją na głowę. A ktoś mówi, patrz, ile kamieni nas nosili. Tylko się zbliżymy, zaczną do nas rzucać. Co my z tym Jerychem zrobimy? Że to jest nie do zdobycia. No będziemy tu koczować 3 lata. Tak się zachowują chrześcijanie czasami. Ale Pan Bóg powiedział, macie obchodzić Paschę. Macie wspominać to, co ja czyniłem w Egipcie. A później jak poszli pod Jerycho, to ani słowa nie mieli mówić. Byli całkowicie cichutko. W ciszy chodzili. Nawet nie patrzyli na to, co się na tych murach dzieje. Przecież tam obrońcy byli gotowi do obrony. I chcę, żebyśmy zrozumieli, co się dzieje w psychice człowieka w jednym i w drugim przypadku. W jednym przypadku, kiedy będziemy patrzeć na Jerycho i się, nie wiem, cały czas skupiać na murach, na smole, na tym, co się tam dzieje, to nasza wiara będzie tak wyulecieć. My musimy się mieć do czego odwołać. My się musimy odwołać. I odwołujemy się do tego, co czynił Bóg w naszym życiu przez lata. Człowiek wierzący musi się mieć do czego odwołać. Do Bożych znaków, do Bożych cudów, do Bożych dzieł. I znów Pascha jest obrazem czego? Zapowiedzią czego? Zapowiedzią tego, co stało się na krzyżu Golgoty. Każde wydarzenie w Księdze Jozuego ma swoje odpowiednik w Nowym Testamencie. I kiedy dzisiaj mamy stanąć przed murami Jerycha, to co będziemy robić? Będziemy łamać chleb. Będziemy się dzielić winem. Co będziemy robić? Będziemy wspominać śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy jest coś większego niż zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Powiedzcie mi. Czy jest większy cud opisany w Biblii niż zmartwychwstanie Pana? Nie ma większego cudu opisanego. Będziemy nad tym się skupiać i nad tym będziemy się pochylać. Nie będę myślał cały czas o moim Jerychu, ale będę myślał o wierności Boga i o tym, kim Bóg jest w moim życiu. A później jak tam podejdę, to będę patrzył przez pryzmat tego, kim jest Bóg w moim życiu. Założę sobie właściwe okulary. Założę sobie takie, żebym dobrze widział. Założę sobie okulary, w których jest wypisana Boża wierność, Boże cuda i Boże znaki. A nie będę patrzył na miasto pogrążone w depresji. A nie będę patrzył na miasto obwarowane na twierdzę. I będę, nie będę się tym przyjmował to do swojego serca jako coś, co jest nie do zdobycia. Więc trzy wydarzenia, które Bóg nakazał Izraelitom, zanim stanęli pod murami Jerycha. Pierwsze było: poświęćcie się, uświęćcie się, bo jutro Pan chce dokonać wśród was cudów. Poświęćcie się. Dla nas jest to obraz oddzielenia się i pozwolenia, by Boże te środki, przez które Bóg działa w uświęceniu w naszym życiu, faktycznie działały w naszym życiu. Drugie: obrzeżcie się. Odetnijcie wpływ starej, grzesznej natury po to, żebyście mogli żyć w duchu i chodzić w duchu. Bo w przeciwnym razie to się miesza, wpływ ciała i ducha jest. Nie wiemy, jak żyjemy, czy żyjemy i się Bogu podobamy, raczej nie. I trzecia rzecz, Pascha. Wspominajmy to, co Bóg uczynił w naszym życiu, w Jezusie Chrystusie. I tak przygotowani możemy dopiero pójść gdzie? Pod mury Jerycha. Dopiero tak przygotowani możemy pójść pod mury Jerycha. Dopiero wtedy możemy widzieć Boże cuda w naszym życiu. My byśmy chcieli je widzieć, byśmy chcieli widzieć. Ja też bym chciał je widzieć. Ale kiedy patrzymy konsekwentnie na Boże Słowo, to rzeczy biorą się z czegoś. Boża łaska się nie zmieniła, ale Boże prawidła też się nie zmieniły. Boże prawidła się nie zmieniły. To, że ja w nie, nie wierzę, posłuchajcie jeszcze jednej myśli, to, że ja nie uznaję Bożych jakichś zasad, prawideł, reguł, to nie znaczy, że one nie działają. To by było zbyt banalne, gdyby tak było, że ja w coś nie wierzę, to znaczy, że to nie działa. To tak jakby ktoś powiedział, ja nie wierzę w prawo ciążenia. Ja nie wierzę w to, wychodzę na blog i wyskakuję, bo ja nie wierzę. Dolecę sobie, wyląduję. To, że nie wierzysz, to nie znaczy, że cię to nie obowiązuje. To jest ponad. Tak samo Boże reguły i Boże prawidła są obowiązujące. Bóg działa według nich, a naszą odpowiedzialnością jest je poznać. Naszą odpowiedzialnością się poddać pod ich wpływ. I naszą odpowiedzialnością jest żyć według nich. A więc straszna depresja, Jerycho, 250 metrów pod ziemią, czyli pod poziomem morza, miasto położone. Jerycho, warowna twierdza, wielkie mury. Jerycho, przeszkoda na drodze do realizacji Bożego celu. Jerycho, obraz problemu i wielkiego doświadczenia. Jak się z nim zmierzyć? Jak sobie dać radę z Jerychem? I Bóg mówi cały czas te same rzeczy. Uświęć swoje życie przede mną. Obrzeż swoje serce. Rozpamiętuj Boże dzieło. Obchodź Paschę, wspominaj śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie na krzyżu. I chcę nas zaprosić na modlitwę, żebyśmy mogli wspólnie razem porozmawiać z Bogiem o naszym życiu, o naszym Jerychu, o naszych doświadczeniach, o naszych kłopotach. Hallelujah. Dzięki Ci, Panie Jezu.